Witam ponownie w audycji Cisza w Eterze, w której dzisiaj rozmawiam z Leną Klejc, artystką, przede wszystkim muzyczką, kompozytorką, wokalistką, ale też pisarką, bardzo wrażliwą duszą. Duszą, która w tym roku zmierzy się z innym przeżyciem świąt, przeżyciem świąt poza kościołem katolickim, poza kościołem w ogóle. I myślę, że Lena sama też w trakcie naszej rozmowy o tym powie, ale też nie zostawia tych przemyśleń dla siebie, ale chciałaby wesprzeć w tym doświadczeniu także tych, dla których być może te święta również będą spędzane poza kościołem, poza tak naprawdę ramami religijnymi, ramami wiary. Ale do tego wszystkiego jeszcze dojdziemy. Chciałabym dalej jeszcze porozmawiać z tobą na temat twojej historii, historii odchodzenia z kościoła i trochę o twojej tożsamości i też o tym, jak na wszystko zareagowało środowisko. Najpierw jeszcze wracając do kwestii tożsamości. Tak jak już zdążyłyśmy o tym powiedzieć, no, byłaś artystką, taką typowo katolicką, która tworzyła właśnie w tym katolickim nurcie muzyka z przesłaniem ewangelizacyjnym, wiele rekolekcji, jakby wyrażanie siebie w ten sposób. Jak obecnie patrzysz na dawną siebie, na Magdę Frączek, na Magdalenę Frączek? Czy chciałabyś oddzielić tamto życie grubą kreską i już nie oglądać się za siebie? Czy może nie, wręcz przeciwnie, i jest w tym spojrzeniu na tę dawną Magdę czułość?
Ja mam tej czułości bardzo dużo do siebie i do tej Magdy, która przecież no, tyle przeszła. W tym roku miałam nawet takie doświadczenie, kiedy ją tak świadomie przyjęłam, i tą dziewczynkę, i tą starszą, już dorastającą dziewczynę. Przyjęłam ją po prostu i ze wszystkim, i dla mnie jakby to jest moja historia w pełni. To tak na teraz patrzę, że każdy jeden dzień, jeden krok prowadził po prostu mnie do tego miejsca. Jestem też bardzo dumna z siebie i taka jestem, znając swoje, oczywiście swoją historię i te wszystkie rzeczy, którymi musiałam się zmierzyć, no to czuję po prostu, że dzięki niej w ogóle tu jestem, nie? Więc bardzo, bardzo widzę, jak opowiadałaś o tej muzyce. To też był taki proces, bo ja oczywiście grałam, funkcjonowałam na chrześcijańskiej scenie muzycznej, natomiast to też miało swoją dynamikę. Myślę, że taki największy pik to był właśnie wtedy, kiedy ja założyłam zespół Love Story i nagraliśmy płytę Talita Kum. Jednocześnie nagrywając płytę, poznałam pierwszą osobę, która bardzo dużo wniosła do mojego świata. To był Leszek Łuszcz, producent, którego poznałam w Tarnowie, który produkował moje dwie pierwsze płyty, czyli Talita Kum z zespołem Love Story i potem płytę Efata. I Leszek jako osoba właśnie niezwiązana z kościołem w ogóle był dla mnie taką pierwszą osobą, wiesz, z którą ja miałam relację, z którą rozmawiałam w ogóle o różnych rzeczach, nie o kościele to może 1% tych rozmów, ale po prostu mówię to dlatego, że to było dla mnie taka wstrząsająco inna znajomość niż te, które miałam na co dzień, bo zwykle otaczałam się, wiesz, ludźmi, którzy myśleli podobnie i nie miałam w ogóle wątpliwości co do drogi, którą idę i że ona jest dla mnie. Natomiast kiedy właśnie zaczęłam już bardziej solowo występować i kiedy przestałam śpiewać o czystości i powiedziałam, że już tego nie będę robić, nie będę tego robić w takiej formule jak Love Story, czyli to może nie wszyscy wiedzą, po prostu zespół Love Story, który założyłam, jak miałam 18 lat i nie pamiętam, czy on tam grałam 5-6 lat, byłam związana z tym zespołem i zawodowo, powiedzmy w jakimś sensie, bo też wtedy studiowałam i tak dalej. Naszym takim przesłaniem, ja pisałam piosenki, śpiewałam, była ewangelizacja o czystej miłości, czystości przedmałżeńskiej, nie? I byliśmy bardzo często zapraszani w różne miejsca. Zagrałam setki koncertów wtedy. Miałam wrażenie, że nie było w miejsce w Polsce kościoła, tak dała koncertu z Love Story czy festiwalu, i to był duży sukces taki dla młodej dziewczyny. Natomiast no, ja byłam cały czas w takiej potrzebie transformacji, rozwoju, rozwijania się. Strasznie potrzebowałam wolności i autonomii w swoim życiu. Nie miałam tego właśnie w dzieciństwie, nie miałam tego w ogóle w zasięgu takiego, jak byłam dzieckiem, czy dorastałam, miałam to w końcu w zasięgu, kiedy już byłam młodą kobietą i wtedy też zaczęły się różne pytania. Ja wtedy poczułam, że bardzo chcę śpiewać już swoje historie, jako Magdalena Frączek wówczas. No i to był taki pierwszy moment, w którym ja zobaczyłam, że ta decyzja nie wszystkim się podoba, nie? Czyli taki pierwszy moment dla mnie takiego, kiedy ja się poczułam uprzedmiotowiona w kościele, mówiąc o kościele, mam na myśli moje środowisko, no bo ja myślę o kościele nie tylko jako o instytucji, o tym sobie możemy jeszcze pogadać, albo nie będzie na to czasu, nieważne, w każdym razie mówię teraz o kościele jako o moim środowisku, miejscu do życia, ludziach, i też wiążących się z nimi różnych relacjach i układach. I wtedy pierwszy raz właśnie poczułam, że coś jest tutaj, że coś jakbym przestała być potrzebna, wiesz? I jak wydałam tą płytę Efata, z ogromną agresją się spotkałam wtedy. I jak zapytałaś mnie o reakcję, w tym sensie tak wspomniałaś o reakcji, jak ludzie reagują na moje odejście z kościoła, to powiem ci, że teraz sobie uświadomiłam, że te najtrudniejsze reakcje to właśnie były wtedy, kiedy ja byłam tak głęboko w kościele. Bo ja się czułam wtedy naprawdę, że byłam w takim sercu kościoła. Mówiąc o sercu kościoła, mam na myśli zaangażowanie w kościół, moje wewnętrzne, ale też zewnętrzne właśnie, ten zespół i to wszystko, co robiliśmy. Ja byłam wręcz traktowana jako taka bohaterka, że jestem taka odważna, że ja o tym mówię, że ja o tym po prostu świadczę.
No przepraszam, że ci wtrącę, ale może, że trochę robisz robotę za innych, bo o kwestii czystości w kościele, czy zwłaszcza wśród młodych osób, bardzo trudno się rozmawia, tak, żeby to było z sercem i żeby, no właśnie, żeby dotknąć sedna.
Ja myślę, że w ogóle, wiesz, byłam wiarygodna, bo byłam dziewczyną młodą, atrakcyjną i teraz to wiem, wcześniej bym sobie tak nie powiedziała. Taką twórczą, miałam taką fajną, wiesz, energię, tak bardzo lubiłam być z ludźmi, taka byłam hej hop do przodu. Na tej scenie też robiłam, wariowałam różne rzeczy i myślę sobie, że to było takie bardzo właśnie pociągające. I myślę sobie, że trudniej byłoby przekonać się do czystości, a na tym się wielokrotnie kończyły koncerty księdza katolickiego czy siostry zakonną, którzy żyją w celibacie. Przynajmniej tak powinni. Natomiast ciężej by było, znaczy myślę, że łatwiej by było po prostu właśnie mnie. I też moim przyjaciołom i kolegom, koleżankom zespołu, którzy oczywiście byli w tym zespole, bo czuli podobnie, tak? I żyli podobnie i też się mierzyli z tematem i byli w tym cholernie autentyczni. I to miało swoją moc, nie? Natomiast kiedy ja już zeszłam do tego piedestału i zobaczyłam, że kurde, nie jest mi dobrze z tym, że jestem pierwszą dziewicą RP i po prostu chciałabym troszeczkę jednak pożyć normalnym życiem człowieka pięciopalczastego, który ma swoje po prostu różne właśnie wątpliwości, momenty i tak dalej. I w ogóle to był też taki czas, kiedy w moim domu strasznie, strasznie się źle działo, kiedy właśnie Love Story było na najwyższym piedestale. I ja pamiętam, że to było, ja wtedy tego tak nie nazywałam, ale ja wtedy po prostu chorowałam na depresję. Ja tego totalnie nie wiedziałam i bardzo potrzebowałam się sobą zaopiekować. I pamiętam ostatni koncert zespołu Love Story, który zagrałam z takim no, czołowym składem tego zespołu. To był support z Przedmiotkiem Szcześniakiem i ja pamiętam, że ja po tym koncercie wtedy powiedziałam im, że słuchajcie, ja nie jestem już w stanie. Było mi to strasznie trudno im powiedzieć, bo miałam takie poczucie obowiązku i że my po prostu teraz robimy, wiesz, takie poczucie misji, jakby ode mnie zależało zbawienie innych ludzi, wiesz, no bo to jednak czystość, nieczystość, no to kurczę, tu się ważą losy świata, to jest jak we Władcy Pierścieni, a ja tu po prostu mówię, nie wrzucę tego pierścienia do kurna górnego znaczenia, wiesz, to było na tej zasadzie. miałam po prostu totalny, że tak powiem, wtedy taki zjazd emocjonalny, psychiczny, wewnętrzny, i wtedy właśnie dałam sobie taki rok przerwy z ogromnym poczuciem winy, bo oczywiście chorowałam wtedy na depresję, nie wiedziałam tego, byłam na studiach, miałam rok przerwy w studiach i poszłam na kroki, 12 kroków, notabene przy Świętej Barbarze w Krakowie, przy jezuitach. Kamuflowałam swoją tą terapię roczną tym, że byłam studentką w krakowskiej szkole jazzu i uczyłam się śpiewać, ale to był pis na wodę fotomontaż, no bo tak naprawdę ja potrzebowałam wtedy tej pomocy, której nikt wcześniej w życiu mi nie dał. No i dopiero po tym czasie zaczęłam coś właśnie tworzyć innego. Wtedy powstała Efata. Pamiętam, jak jechałam właśnie z tego Krakowa do Tarnowa, do Leszka nagrywać, bo jeszcze sama, bez zespołu w ogóle, co było dla mnie też takim totalnym nowum. Pamiętam po prostu te pierwsze kroki, kiedy powiedziałam, zrezygnowałam z tego, żeby mój ojciec, który no, sprawca tych wszystkich rzeczy trudnych w moim życiu, że nie będzie już moim menadżerem, bo to było, wiesz, to było jak z tymi wszystkimi zawodniczkami tenisowymi, ja się z nimi mega utożsamiam. Mój ojciec był moim menadżerem przez wiele lat i też to była bardzo trudna, toksyczna relacja, też bardzo zakorzeniona w kościele, z której ja się uwolniłam i zaczęłam sama zajmować się swoim życiem zawodowym i wtedy zdecydowałam się na krok, którego nikt nie rozumiał, czyli zaczęłam grać live solo akty, czyli po prostu grałam po prostu sama sobie, akompaniowałam na pianinie czy na jakimś moim tutaj klawiszowym instrumencie i śpiewałam swoje piosenki, które powstawały właśnie wtedy, w tym czasie, kiedy miałam takie, a nie inne kryzysy. Ja to pamiętam, że to było moje odchodzenie, wiesz, od kościoła, od takiego centrum kościoła. Jeszcze był taki moment, kiedy już poznałam mojego męża w Warszawie, kiedy się przeprowadziłam do Warszawy, żeby robić karierę muzyczną i wydać kolejną płytę. I poznałam wcześniej na Golgocie Młodych, notabene, Szapowa, poznałam Alberta Siedlec. I pamiętam jeszcze, że to był taki moment, że zostałam ostatni raz już tak przez Kościół zaproszona do reprezentowania go, bo właśnie miałam taką funkcję reprezentacyjną, nie wiem jak to powiedzieć. W każdym razie byłam ambasadorką na Światowych Dniach Młodzieży i to pamiętam ten absurd tego, że ja po prostu byłam w kościele, utożsamiałam się i tak dalej, i to nie było tak, że ja tu wtedy mówiłam, że odchodzę z kościoła i jestem ambasadorką Światowych Dni Młodzieży. Aż takiej po prostu rozjazdu w życiu nie zaliczyłam, ale pamiętam, że byłam już w innej narracji, nie byłam w takiej narracji, super, papież przyjeżdża, cieszmy się, ale super, ekstra, fajnie, jest to kościół jest najlepszy. Tylko ja byłam w takim mocnym momencie takiego zadawania pytań. Jak mi się, wiesz, ksiądz pytał na takim filmie promocyjnym, czym dla mnie są Światowe Dni Młodzieży, to ja mówiłam jak ten po prostu Werther katolicki. No, to są dni jak każde dni, kiedy spotykamy innych ludzi. Rozumiesz? To był po prostu szok. Ja w ogóle przestałam być tą tubą. Byłam im już do niczego niepotrzebna. Po prostu sama siebie wyautowałam. No i też wtedy naturalnie ta moja droga, wiesz, muzyczna w kościele zaczęła się wyciszać. Potem przyszły te Golgoty jeszcze młodych, na których grałam z wielkim zapałem i zaangażowaniem i poczuciem, że robimy coś ważnego. No ale pojawiły się dzieci i dzieci bardzo mocno mi pokazały, bo mnie właśnie taką na świeczniku, taką bardzo w męskiej energii tworzenia i kreacji, pokazały mi, dodały mi doświadczyć siebie zupełnie z innej przestrzeni, czyli takiej bardzo uziemionej, bardzo, bardzo właśnie takiej schowanej. Pamiętam, jak na ostatniej Golgocie Młodych Albert był, w sensie przedostatniej, był, kiedy Józio miał 2 miesiące, pojechaliśmy, zrobiliśmy to, zrobiłam to sobie. Pamiętam po prostu, że ja z tym wózkiem popylam, kurna, dziecko nie śpi, coś tam, jakieś dramaty właśnie młodej mamy, która ma już dość i po prostu chciałaby spać przez 48 godzin, żeby nikt jej nie budził. Pamiętam, widzę tego mojego męża na scenie, który śpiewa, a teraz wszyscy krzyczymy, Jezus jest naszym Panem. I sobie myślę, chłopie, jak ty przyjdziesz do pokoju, jak ja ci powiem, kto jest moim Panem, bo syn, wiesz, o co chodzi, nie na zasadzie, że ja go uważałam za Boga, ale dlatego, że ja byłam od niego totalnie zależna i po prostu to mi, mówię o tym, bo mi po prostu macierzyństwo bardzo przewartościowało na takim bardzo ludzkim, życiowym poziomie dużo rzeczy, ale też na duchowym.
No właśnie, tutaj musimy na razie zrobić trochę dłuższą przerwę, bo za chwilę będzie serwis informacyjny na antenie. Ja tylko dodam, że bardzo przyjemnie mi się i z rozrzewnieniem trochę słucha twoich opowieści też związanych z Golgotą Młodych, bo też no, ja bym mogła ci, ale to już może poza nagraniem, poza anteną, prywatnie powiedzieć, gdzie też jak ja na to patrzyłam, na was, na wasze małżeństwo, na waszego Józia i też jaki był odbiór innych osób, że jesteście tacy niesamowici, że nieważne, że małe dziecko, ale chcecie podjąć ten trud. I to też było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, obserwować was z tej strony, gdzieś z tej sceny muzycznej. No ale dobrze, tutaj tak jak mówiłam, musimy postawić na razie kropkę, ale zachęcam wszystkich do pozostania z Radiem Lublin, ponieważ po godzinie 23 dalsza część rozmowy z Leną Klejc.